Chwała Bogu, a świętym Bożym łaska i pokój. Dobrze jest tutaj być razem, wspólnie i cieszyć się ze zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy dowiedziałem się, że będę miał kazanie w Niedzielę Palmową, to tak sobie pomyślałem, że wbrew pozorom nie jest to taki łatwy temat, ale bardzo się ucieszyłem, bo chciałbym wejrzeć w niego głębiej i podzielę się z wami tym, co wierzę, że Duch Święty też pokazał. I ta nazwa Niedziela Palmowa wzięła się z jednego fragmentu, kiedy w Ewangelii Jana, Jan relacjonuje, że tam rzucano palmę. I tak sobie pomyślałem, że w Polsce nie mamy palm, ale w Polsce jest takie powiedzenie o palmie. Ktoś kojarzy? I paradoksalnie, jak ktoś nie wie, to może dla braci i sióstr z Ukrainy powiem, że w Polsce mówi się, że komuś odbiła palma. I to jest wtedy, kiedy człowiek jest niepokorny, kiedy człowiek jest pyszny, kiedy człowiek zagoni za czymś, kiedy jest zadufany w sobie. I pomyślałem sobie, że to właściwie jest wspaniałe powiedzenie. Bo dzisiaj możemy te palmy rzucić pod stopy Pana Jezusa. Te nasze palmy, jeśli komuś z nas czujemy, że gdzieś tam wschodzi już lekko palma, to dzisiaj jest ten moment, kiedy możemy je wszystkie rzucić pod stopy Jezusa, żeby On po nich przeszedł. I żeby Jego chwała się objawiła w naszym życiu. Chciałbym się pomodlić króciutko na początek. Cudowny Ojcze w niebie, tak dziękujemy Ci za Twoją łaskę, która objawiła się w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam poznać siebie, swoją wielką miłość i otoczyłeś nas swoją chwałą, swoim umiłowanym Synu. Tak proszę Cię dzisiaj, abyś do każdego z nas na głębokości wielkiej serca mówił swoim słowem w sposób, jaki Ty wiesz do każdego z nas trafić. Boże, wywyższamy Cię i oddajemy Tobie cześć i chwałę. I wszelkie palmy i wszelkie inne rzeczy składamy pod Twoje stopy, Panie Jezu. Abyś Ty dzisiaj mógł swoją chwałę objawić przez swoje słowo i przez swojego ducha. Amen. Niech nie będzie to dla was zaskoczeniem, że przeczytamy o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Cieszę się, że brat Andrzej czytał też od tego fragmentu. My za tekst bazowy weźmiemy sobie Ewangelię Mateusza, 21 rozdział, pierwsze 17 wersetów. Najpierw przeczytam cały tekst, a potem przyjrzymy się paru zagadnieniom, paru ważnym, myślę, informacjom, które tutaj są zawarte. W pobliżu Jerozolimy, po przybyciu do Betfage u podnóża Góry Oliwnej, Jezus posłał dwóch uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. Zaraz po wejściu natkniecie się na przywiązaną oślicę oraz ośle przy niej. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A jeśli by ktoś o coś pytał, wyjaśnijcie, Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeślę. Stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie łagodny, jedzie na ośle, na źrebięciu jucznego zwierzęcia. Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślice oraz ośle, włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a on na nich usiadł. Wielu ludzi z towarzyszącego mu tłumu rozpościerało na drodze swoje szaty, inni obcinali gałązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały oraz te, które podążały za nim, wołały Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali, kto to jest? Tłumy zaś odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. W świątyni przybliżyli się do niego niewidomy i kulejący, a on ich uzdrowił. A arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna synowi Dawida. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę? Potem pozostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. To będzie tekst, któremu chcemy się przyjrzeć, ale też opierając się na innych Ewangeliach, które też relacjonują wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ewangeliści uzupełniają tą relację różnymi fragmentami, dlatego będziemy posiłkowali się też innymi Ewangeliami. Pierwszą myślą, którą tutaj widzimy, jest ta, że wypełnia się proroctwo. A stało się tak, czytamy w wersecie 4 i 5, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi. Do ciebie łagodny jedzie na ośle, na źrebięciu jucznego zwierzęcia. Oto jest ten czas. Powiedzcie Jerozolimie. Zrozumcie wszyscy, że oto wypełnia się słowo zapisane przez proroka. Oto na waszych oczach słowo staje się ciałem. Oto jest dzień zbawienia. Oto ten, który jest królem prawdziwym, który nie uzurpuje sobie królestwa, nie jest drugim królem na wzór Heroda, ale tym, którego namaścił sam Bóg. Oto ten wjeżdża teraz do ciebie. Innym fragmentem z proroka, tym razem Izajasza, który uzupełnia to proroctwo, jest fragment z Izajasza 62:11. Oto Pan ogłasza aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce Syjonu, nadchodzi już twoje zbawienie. Ma on z sobą zapłatę, a przed sobą wynagrodzenie. To zbawienie jest osobą. To zbawienie jest w Chrystusie. To On ma w sobie zapłatę. To On jest Bogiem, który zapowiedział, że przyjdzie do swojego ludu, aby odkupić go. To wypełnia się teraz na oczach tego tłumu, kiedy Jezus, nie uzurpując sobie prawa do bycia królem, ale jako namaszczony przez Ojca, wypełnia słowo proroków. Zasiada jak pokorny, o którym sam też mówił, że jest cichy i pokornego serca. I tak też wjeżdża do Jerozolimy. Jako cichy i pokornego serca król, który przychodzi do swojego ludu. W Jana 12:16 czytamy taką myśl, że nawet uczniowie nie rozumieli tego wszystkiego do końca, co się działo. Jana 12:16 czytamy: początkowo jego uczniowie nie rozumieli, o co chodzi, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy sobie przypomnieli, że tego dotyczą te słowa i dlatego tak został przywitany. Oni brali w tym udział łącznie z tłumem, ale to jeszcze nie była ta świadomość, jak naprawdę zakróluje Chrystus, jak naprawdę zostanie wywyższony i jakie to jest zbawienie dla tego ludu. On nie przyjechał na koniu jak zwycięzca. On przyjechał na ośle jak sługa. Jak król, który stał się sługą, który uniżył samego siebie, stał się człowiekiem, jako człowiek, stał się sługą wszystkich, a jako sługa wszystkich dał się zamordować. Oto prawdziwy król. Chciałem, żebyśmy przyjrzeli się temu, kto był w tym tłumie. Kto był w tłumie, który wiwatował na cześć Jezusa. W Ewangelii Mateusza 8:11 czytamy cały ten fragment. Wielu ludzi z towarzyszącego mu tłumu rozpościerało na drodze swoje szaty. Inni obcinali gałązki drzew i również składali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały, oraz te, które podążały za nim, wołały: Hosanna synowi Dawida. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Chciałbym, żebyśmy mieli wyrysowany ten obraz, że to nie był tłum 12 uczniów i jakieś trochę dzieci albo parę kobiet, które gdzieś chodziło za nim, ale tłum, który przychodził z nim do miasta, napotkał tam inny tłum, który przybył na święto Paschy. W Łukasza 19:37-40 czytamy: A kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie przejawy mocy, które dane im było oglądać. Mówili: błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Wówczas jacyś faryzeusze wykrzyknęli z tłumu: nauczycielu, każ zamilknąć swoim uczniom. Lecz on im odpowiedział: mówię wam, że jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienie. Jeśli w tym momencie nie rozpoznają tego ludzi, on mówi, będą krzyczeć kamienie. Bóg wypełni swoje słowo. Bóg wypełni swoje słowo. Nawet jeśli człowiek zawiedzie, nawet jeśli ktoś nie odczyta, nawet jeśli ktoś nie pójdzie drogą, którą on mu wyznaczył, on wypełni swoje słowo. On jest wierny. Kto był jeszcze w tym tłumie? Jana 12:12. Czytamy: nazajutrz ogromny tłum, który przybył na święto, usłyszał, że Jezus jedzie do Jerozolimy. I 17:18. A zatem składał świadectwo tłum, który był z nim, gdy wywołał Łazarza z grobu i wzbudził go z martwych. Tłum też wyszedł mu na spotkanie, gdyż ludzie usłyszeli, że dokonał tego znaku. To był potężny tłum. To było potężne zamieszanie, jak mniemam. Skoro rzucali mu ciuchy, skoro rzucano palmy, gałęzie i wszystko, co było pod ręką, z tej wielkiej radości, w tej wielkiej euforii. To był tłum witający swojego króla. To było duże zamieszanie. Tam nie było żadnego porządku w tym wszystkim. Oni krzyczeli: Hosanna, prosimy, wyzwól nas, zbaw nas, ratuj. Psalm 118 mówi nam o tym dniu, zapowiadając go proroczo setki lat przed Chrystusem. W wersetach 25 i 27 czytamy: o Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławimy wam z domu Pana. Pan jest Bogiem, on nas oświeca. Utwórzcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. To był wielki, rozentuzjazmowany tłum, który zobaczył Jezusa, który nie przychodzi tylko nauczać do świątyni, gdzieś z paroma uczniami, ale który wjeżdża i wiwatują mu wszyscy, witając go jak króla. Ten tłum był tak rozentuzjazmowany, że rzucał gałęzie, rzucał palmy, rzucał to, co rosło przy drodze. I tak jak czytamy w Psalmie 118, utwórzcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. Wiecie, kiedy rzucano gałęzie w Izraelu, kiedy budowano szałasy w Izraelu, na święto namiotów. Pascha, która zaczęła się tutaj, była w pierwszym miesiącu żydowskiego kalendarza. W naszym kwietniu, powiedzmy. 6 miesięcy później było święto namiotów. Oni widzieli, że ta Pascha jest tak wyjątkowa, jakby oczekiwali już czegoś więcej. Bo święto namiotów, możemy przeczytać fragment oczywiście w Księdze Kapłańskiej, ale chciałbym odczytać z Księgi Nechemiasza fragment, czym było święto namiotów. Księga Nechemiasza, 8 rozdział, od 13-16, kiedy odbudowano świątynię, kiedy Izrael wrócił z niewoli, kiedy znaleziono zwój prawa i kiedy zaczęto je odczytywać i ludzie zaczęli cieszyć się, że to, co Bóg zapisał, jest wieczne i prawdziwe, dla nich zbawienne. Następnego dnia zgromadzili się u skryby Ezdrasza, naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłani lewici. Chcieli dokładniej zaznajomić się z postanowieniami prawa. W trakcie spotkania natknęli się w prawie na przepis nadany przez Pana za pośrednictwem Mojżesza, że w czasie święta, w 7. miesiącu, synowie Izraela powinni mieszkać w szałasach. W związku z tym, jak było tam napisane, należy ogłosić we wszystkich miastach, w tym w Jerozolimie, że ludzie mają rozejść się po okolicy i naznosić stamtąd gałęzi różnego rodzaju, oliwnych, gałęzi mitrowych, palmowych i innych drzew liściastych, a następnie pobudować w nich sobie szałasy. Ludzie rozeszli się więc, naznosili gałęzi i porobili z nich sobie szałasy. Pojawiły się one na płaskich dachach ich domostw, na podwórzach, na dziedzińcach świątyni Bożej. a także na placach przy Bramie Wodnej i Bramie Efraimskiej. To święto szałasów, ono sygnalizowało to i upamiętniało to, że Bóg, kiedy wyprowadził Izrael z Egiptu, szedł po pustyni, mieszkał w szałasach i niczego im nie brakowało. Byli we wszystko zaopatrzeni, a Pan był im ich chwałą. Oni, wspominając Paschę w szalonym entuzjazmie, zrozumieli, że oto nadchodzi większy dzień, oto nadchodzi dzień wyzwolenia i zamieszkania Boga między nimi. To był szalony entuzjazm tamtej Paschy. On sięgnął w przód. On zobaczył ten lud, króla, który nadchodzi, aby na stałe objąć królestwo. Kiedy czytamy o Jezusie w Ewangelii Jana w prologu, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, tam jest napisane, Słowo rozbiło swój namiot pośród nas. I teraz oni zrozumieli. Ja wierzę, że wielu z nich, może nie wszyscy, zrozumieli i tak jak my powinniśmy zrozumieć, że Bóg rozbił namiot pośród nas i On chce go rozbić na stałe. Nie na chwilę. On zamieszkać chce pośród swego ludu. I oni obwołali go królem, rozumiejąc, że to jest ich prawdziwy król. Dzieci, które widzą cuda i oddają chwałę Bogu, to mamy też opisane w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, że kiedy w świątyni zbliżyli się do niego niewidomi, kulejący, on ich uzdrowił, a arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus uczynił oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna synowi Dawida. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział. Czy nie czytaliście z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę? Czyż nie rozumiecie, wy, którzy jesteście w tej pięknej świątyni, którzy widząc cuda i znaki, nie przyjmujecie ich jako znaków Mesjasza? Czy nie rozumiecie, że Bogu wystarczy chwała z ust niemowląt i osesków? Jezus cytuje tutaj Psalm 8, o którym rozmawialiśmy przy okazji kazania na temat chwały. W psalmie 8, 2-3 werset mówi, Panie nasz Władco, jak wspaniałe jest imię Twoje na tej ziemi. Chcę wysławiać Twój majestat nad niebiosa. Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę na przekór Twym nieprzyjaciołom, aby zmiażdżyć wroga i mściciela. To chwała płynąca z ust dzieci ugruntowuje moc wystarczającą do tego, aby zniszczyć tego, który jest przeciw Bożej Ewangelii. Nie potrzeba nam do tego wielkiej świątyni. Nie potrzeba nam wielkich budynków. Ale potrzeba szczerej chwały, taką jak przynosiły dzieci w prostocie serca. Widząc cuda i znaki. To, jak Jezus poprzewracał tam stoły, oni patrzyli, coś się działo i rozumieli, że dzieje się coś nowego. I cieszyli się i wołali, Hosanna! Zbawienie przychodzi! Dzieci mogły wołać, zbaw nas, ratuj Panie, Synu Dawida, wyzwól nas. Dlatego, że to, co czyni Duch Boży, nie jest czasem zrozumiałe dla nas. My myślimy, dzieci są małe, dzieciom trzeba czasu, aż podrosną, wtedy zrozumieją. Ale Jezus mówi, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Niech dzieci obwieszczają moją chwałę, bo one w prostocie serca mają zrozumienie czasem głębsze niż dorośli, którzy muszą odkłamać w sobie masę rzeczywistości swojej dorosłej. Dlatego my też mamy stać się jak dzieci. Jezus pierwszy raz przyjmuje chwałę. Pierwszy raz. Pamiętacie we wcześniejszych fragmentach Ewangelii, kiedy chciano obwołać go królem. On oddalał się. On nie pozwalał. On mówił, niech to będzie w ukryciu, nie mów nikomu. Ale tutaj Jezus pozwolił, aby przywitano go jak króla. To nie była pierwsza Pascha, na którą Jezus przyszedł ze swoimi uczniami. Oni spędzili ponad 3 lata razem. Już byli na jednej, na drugiej pasze, ale ta Pascha była wyjątkowa, ponieważ Jezus wiedział, że oto zaczął się już ten czas, po który przyszedł na ziemię, aby zbawić swój lud od grzechów. On wiedział, że to jest Pascha, że teraz już może wszystko ujawnić się i stać się jawne, że oto On jest tym, który przyszedł zbawić swój lud od grzechów. Obok tej narracji tłumu, która była, obok tej szalonej euforii, tego zamieszania, tych okrzyków radości i tego wszystkiego. Myślę, że w jego sercu było też rozdarcie na tym. Z jednej strony radość tego, że to już teraz, to już nadszedł ten czas. Teraz już wypełni się wszystko, co zostało zapowiedziane przez proroków. Ale mamy taki fragment w Ewangelii Łukasza, który nam mówi o tym, co działo się też w sercu Jezusa. Łukasza 19, od 41 do 44. Łukasza 19, 41, 44. Gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział: o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed tobą. Bo oto nadejdą dni, w którym twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, uderzą zewsząd i powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u ciebie. O Jerozolimo, o Jerozolimo, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju. Jerozolima znaczy miasto pokoju, ale z tej nazwy została wtedy tylko nazwa. Ono nie było wtedy miastem pokoju. Jezus mówi: gdybyś ty poznało drogę, która prowadzi do pokoju, gdybyś rozpoznało swojego świętego zapowiadanego przez proroków. I Jezus zapłakał nad miastem. Powiedział: nie zostanie kamień na kamieniu. Potem wszedł do świątyni i zaczął z niej wyrzucać sprzedawców. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. Tam był handel, tam była wymiana walut po kursie świątynnym. Jak ktoś chce wiedzieć, jaki jest kurs świątynny, może wymienić sobie na lotnisku na przykład kiedyś. Tam był handel. Podobno nazywano to rynkiem Annasza. Dlatego, że to wszystko już nie było Boże, ale to wszystko było już ich. Jezus mówi: to ma być dom modlitwy. W proroku Izajaszu w 56 rozdziale czytamy, że Bóg mówi: to będzie dom modlitwy dla wszystkich narodów. Dla każdego, kto chce przyjść do mnie. Ja będę Bogiem. Że oto jest ten czas, który oni powinni doskonale rozeznać i rozpoznać, ponieważ byli faryzeuszami, byli uczonymi w piśmie, powinni to mieć w małym palcu. A tymczasem nie rozpoznali czasu nawiedzenia. Nie rozpoznali tego, który przyszedł, księcia pokoju. Gorliwość o twój dom pochłania mnie. Pamiętacie? To jest ta gorliwość, która Jezusa rozpalała. On wiedział, jakie jest powołanie tego wszystkiego. On wiedział, po co Bóg ustanowił świątynię, a jednak człowiek zrobił z niej swój folwark. Kolesiostwo, kumplostwo, wszystko to, co nie powinno być tam uczynione. W księdze Habakuka, w 2 rozdziale, w wersetach od 9 do 12 czytamy tak. Biada temu, kto dla swego domu ciągnie zysk niepewny, aby sobie uwić gniazdo wysoko i uchronić się przed nieszczęściem. Zaplanowałeś hańbę dla swojego domu, zniszczyć wiele ludów, grzeszyć przeciwko samemu sobie. Tak, kamień krzyczy ze ściany, z obelkowaniem wtóruje mu krokiew. Biada temu, kto buduje miasto na krwi i gród zakłada na bezprawiu. Te kamienie też krzyczą. Te kamienie świątyni, one krzyczą i one zostaną zwalone jeden na drugim, nie zostanie ani jeden. I dzisiejszy świat tak samo. Zostanie zwalony, nie zostanie kamień na kamieniu, jeśli się nie opamięta i nie zobaczy, że to Chrystus jest Mesjaszem. Ja wiem, że Bóg płacze nad tym światem. Ja wiem, że On chce, żeby opamiętało się jak najwięcej osób. Te kamienie też krzyczeć będą. Te kamienie, które są martwe, będą krzyczeć. To jest Wielka radość z tego, że wypełnia się czas, a jednocześnie smutek z powodu tych, którzy giną. My też mamy wielką radość z powodu tego, że oto jest dzień zbawienia. Oto Jezus przyszedł do naszego życia. A jednocześnie powinniśmy mieć taką postawę jak Jezus, aby płakać nad światem i głosić Mu Ewangelię. Abyśmy my byli kamieniami żywymi, wznoszonymi na budowlę miłą, świętą Panu, które krzyczą do innych: chwała, chwała, chwała. Hosanna na wysokości. Hosanna synowi Dawidowemu. Tylko Jemu chwała. Ewangelia, która jest mocą Bożą dla zbawienia każdego człowieka, który uwierzy. I fragment, który kończy ten 21 rozdział, 17 werset, kiedy Jezus był w świątyni, kiedy powywracał to wszystko, kiedy obejrzał ją i inny ewangelista mówi i wyszedł z niej. W poprzednich fragmentach możemy znaleźć w Ewangelii, jak raz Jezus był z uczniami i oglądali świątynię. On szedł, aby nauczać, a oni rozglądali się i mówili: Panie, czyż to nie jest wspaniała budowla? A Jezus mówi: kamień na kamieniu tu nie zostanie. Nie patrzcie według tego, co widzą wasze oczy, ale słuchajcie słowa Bożego. W wersecie 17, 21 rozdziału Ewangelii Mateusza i w innych miejscach też znajdziemy. Potem pozostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Tu obwołano go królem. Ale on wiedział, że za parę dni będzie tam ukrzyżowany. On o tym wiedział. I nie został w tej świątyni. I nie został pośród tego tłumu. Ale wrócił do Betanii i tam zanocował. Były dwa miasta na zboczu Góry Oliwnej. Betfage i Betania. Betfage to dom niedojrzałych fig. Pamiętacie, jak Pan Jezus przeklął figi? Tak naprawdę pokazywał, że ci, którzy nie dali owocu, ci, którzy powinni wydawać owoc w tamtym czasie, byli tylko zamaskowanymi liśćmi i nic więcej się nie działo. To był duchowy stan tamtego religijnego towarzystwa. Dom niedojrzałych fig. Na Jezusie nie zrobiła też wrażenia świątynia. Najwspanialsza, rozbudowana przez Heroda świątynia, z której wszyscy się szczycili. Powiedział: nie zostanie kamień na kamieniu, ponieważ zatraciliście sens tego wszystkiego. Ale poszedł do Betanii i tam zanocował. Betania znaczy dom ubogich. Wiecie, kto mieszkał w Betanii? W Ewangelii Jana w 12 rozdziale, który brat dzisiaj czytał przed rozpoczęciem, możemy przeczytać pierwsze trzy wersety. Na 6 dni przed Paschą, czyli tuż przed tym, jak wjeżdżał, dzień wcześniej, Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nim spoczywali przy stole. Maria natomiast wzięła funt czystego, bardzo drogiego olejku nardowego. Namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. W Betanii mieszkała Marta i Maria, które Jezus odwiedzał. To wtedy, kiedy jedna się krzątała, druga siedziała u jego stóp i słuchała Bożego Słowa. W Betanii został uzdrowiony Szymon Trędowaty. To w Betanii został wskrzeszony Łazarz i tłum, który czytaliśmy potem, szedł ze względu też na to uzdrowienie. To w Betanii namaszczono olejkiem Jezusa na pogrzeb, ponieważ duch proroczy już pokazywał to, co będzie się działo. Jezus wrócił tam na noc i w innych miejscach czytamy też, że wracał tam parokrotnie do domu ubogich. Błogosławieni ubodzy, albowiem do nich należy Królestwo Niebios. Nie należy ono do świątyni, nie należy ono do przepychu, nie należy ono do zdzierców, kłamców, tych, którzy noszą długie szaty, ale ono należy do ubogich, którzy rozpoznali swoją nędzę i rozpoznali potrzebę Mesjasza i którzy w swoich sercach wołają: Hosanna, racz zbawić, racz ocalić. On wrócił do nich. System świątynny skończył się. Zaczął się kościół. Zaczęła się żywa budowla z kamieni żywych, ożywionych Jego łaską. Wskrzeszony Łazarz, ożywiona Marta, Maria, Szymon trędowaty i wszyscy inni, którzy siedzieli tam przy stole. Tam narodził się kościół. Tam narodziła się wspólnota. Tam narodziło się normalne życie. Dom ubogich w duchu. Dom normalnych ludzi, nie udających niczego. Dom po prostu przyjaciół, którzy kochali Pana Jezusa. Dom namaszczenia. Dom wspólnoty stołu. Oni siedzieli przy jednym stole i jedli z Jezusem. I rozumieli, jak wielka łaska ich spotkała. I dom słuchania Bożego głosu, słuchania Bożego słowa. Nie w zadęciu, w nadęciu, w jakichś formułach, ale w prostym przyjacielowaniu się, jak to mówią czasem nasi przyjaciele. Jezus wybrał ten dom i wracał do niego po każdym dniu tuż przed tym, jak został ukrzyżowany, aby spędzić czas z tymi, którzy go prawdziwie kochali. Jeśli Kościół będzie takim domem, który kocha Pana Jezusa, to będzie tam Jego namaszczenie i będzie tam wspólne jadanie ze stołu i będzie tam wspólne słuchanie Bożego głosu i nie będzie tam nadęcia świątynnego, ale będzie zwykły dom, który kocha Pana Jezusa. W Łukasza 24:50 chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą parę lat temu Bóg mi pokazał, która nie była nigdy ukryta, ale 24:50 mamy koniec Ewangelii, sam koniec. Potem wyprowadził ich aż do Betanii. Tam uniósł ręce i pobłogosławił ich. Także gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zaczął wznosić się ku niebu. Oni natomiast pokłonili mu się, po czym z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Tam stale przebywali w świątyni i chwalili Boga. On wyprowadził ich do Betanii. W Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, czytamy też 1:9. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężowie ubrani w białe szaty. Galilejczycy zapytali: dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę, do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. On powróci gdzie? Na Górę Oliwną. On wyprowadził ich na Górę Oliwną do Betanii. Nie na środku świątyni. Nie powrócił po zmartwychwstaniu do świątyni i powiedział: widzicie, miałem rację, zmartwychwstanę. Stanę tu teraz pośród was i niech wszyscy arcykapłani i wszyscy inni ludzie patrzą, jak ja wznoszę się do góry, bo mam chwałę. On tak nie zrobił. On zaprowadził tych, którzy byli Jego, na górę i ukazał im to, jak wstąpił do nieba. I ci, którzy byli tam, ci aniołowie, powiedzieli: co tak patrzycie? On tak samo wróci. On nie wróci do systemu świątynnego, ale on wróci do kościoła, w którym jest absolutna szczerość, w którym jest prawda, w którym jest słuchanie Bożego głosu, w którym jest autentyczność spożywania przy jednym stole. Po taki kościół wróci Jezus. I taki kościół powinien być tego jeszcze bardziej świadomy, jak wielka łaska na niego spłynęła, aby mógł mówić: Hosanna, Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu. Na koniec chcę wrócić do tego psalmu 118 i przeczytać dłuższy fragment, abyśmy chwilę wejrzeli jeszcze w te rzeczy, które były zapowiedziane przez psalmistę setki lat przed Chrystusem. Psalm 118, przeczytamy wersety od 14 do 29 do końca. Pan moją mocą i pieśnią. On stał się moim wybawcą. W namiotach ludzi sprawiedliwych brzmi okrzyk radości i zbawienia. Prawica Pana jest mężna. Prawica Pana podnosi. Prawica Pana zwycięża. Nie umrę, zostanę przy życiu i będę rozgłaszał dzieła Pana. Pan wprawdzie skarcił mnie surowo, ale nie wydał na śmierć. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Niech wkroczę i podziękuję Panu. Oto brama Pana, wejdą przez nią sprawiedliwi. Dziękuję Ci za Twą odpowiedź, że stałeś się mym wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Kamień, który odrzuciły ówczesne elity, on stał się kamieniem węgielnym, podstawą dla tych, którzy przyjęli Chrystusa. Sam Pan tak postanowił i uznaliśmy to za wspaniałe. Oto dzień, do którego Pan doprowadził. Świętujmy go z wielkim weselem. Oto dzień, który dał nam Pan. Oto dzień, który dał nam Pan. O Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony ten, kto przychodzi w imieniu Pana. Błogosławimy Wam z domu Pana. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Utwórzcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem. Tobie chcę dziękować. Ciebie pragnę wywyższać, mój Boże. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. O ile bardziej my dzisiejsi, tak jak Tomek powiedział na wstępie, mając to poznanie, co wydarzyło się, powinniśmy wołać Hosanna. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Bo nasza wiara zakorzeniona jest w tym doskonałym dniu, kiedy Chrystus złożył siebie samego w ofierze. Oto był dzień. Oto był dzień, kiedy On wjeżdżał i to był dzień wspaniały. On zapowiadał Jego królowanie. Oto był dzień, kiedy On umierał na krzyżu, nie w splendorze, ale w pohańbieniu. Oto był dzień, kiedy On zmartwychwstał i pierwsi uczniowie ucieszyli się, że widzieli Pana. Oto był dzień, kiedy zaprowadził ich do Betanii i powiedział: zobaczcie, ja idę do Ojca mojego w niebie. Oto był dzień, kiedy ci aniołowie powiedzieli: tak jak poszedł, tak powróci po was. I oto jest dzień, który nadchodzi. Apokalipsie 21:3 czytamy coś, co myślę, że znamy pierwsze parę wersetów, ale jest tam myśl, która myślę, że po dzisiejszym słowie o namiocie, o rzeczywistości, które staje się ciałem. Apostoł Jan pisze: następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił: oto namiot spotkania Boga z Jego ludźmi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem. A będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. On też otrze wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie: oto wszystko czynię nowym. Potem dodał: napisz. Te słowa są prawdziwe i godne wiary. Wiemy, że Słowo Boże jest prawdziwe i godne wiary, ale jednak Bóg mówi: napisz to, chcę, żeby to wybrzmiało parokrotnie, że wszystko nowym uczynię. I oni będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem w jednym namiocie, razem. Oto przybytek Boga między ludźmi. Więc kiedy myślimy o tym dniu, który jest napisany tutaj, w Księdze Psalmów, w 118 psalmie. Oto jest dzień, do którego Pan doprowadził. Świętujmy go z wielkim weselem. Sam Pan tak postanowił, uznaliśmy to za wspaniałe. Oto dzień, do którego Pan doprowadził. Czym żyjemy? Jeśli nasza wiara zakorzeniona jest w dziele Chrystusa, zbawienie jest miłe naszemu sercu. Jest prawdą naszego życia. Słowo stało się ciałem. Przed nami ten dzień, kiedy wypełni się absolutnie wszystko, kiedy Jezus już nie wjedzie na osiołku, ale powróci w pełni chwały na obłokach. I dzisiejszy Kościół, tak jak tamci ludzie, powinien oczekiwać przyjścia powrotu Pana Jezusa. Krzyczeć, oto ten, który nadchodzi. Hosanna synowi Dawidowemu, bo on przyjdzie teraz już w pełni chwały, po to, abyśmy na zawsze byli jego ludem, w pełni odkupieni. Otrze wszelką łzę i tego, co czytaliśmy, już nie będzie. Tego, co widzimy, już nie będzie. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Jeśli twoje życie jest ukryte tylko w tamtym dniu, to nie jest to pełnia. Jeśli jest nadzieją tego dnia, kiedy On powróci, Chrystus z nas, nadzieja chwały, to możemy wyczekiwać Go każdego dnia i czekać z tym biciem serca Hosanna. Ale jest też dzień trzeci. To jest dzień dzisiejszy. Kiedy wczoraj już nie ma, a jutro jeszcze nie nadeszło. Jaki to jest dzień? To jest dzień zbawienia. To jest dzień, który dał nam Pan. Karmiąc się tym, co z przeszłości, co jest fundamentem naszego zbawienia. Tym dniem, który dał Pan. Dniem zbawienia. Patrząc w przyszłość, na dzień Pański, który nadchodzi, który też dał nam już Pan. On już nam go dał, my go jeszcze tylko nie oglądamy dokładnie. On jest obietnicą, a Bóg jest prawdomówny. On dał nam już ten dzień. Ale pomiędzy tym jest ten dzień dzisiejszy. Abyśmy nie stracili z oczu Króla Chwały, Pana Panów. I abyśmy mogli szukać Jego zbawienia na każdy dzień, w naszych problemach, w naszych troskach. On jest zbawieniem na każdy dzień. Każdy dzień jest dniem, który dał nam Pan. Dniem wieczności, odpocznienia w Nim, radowania się w Nim, oczekiwania na Jego powrót chwale. Amen. Kochani, powstańmy i pomódlmy się, ale mam taką myśl, od dwóch dni mnie gniecie, a może już od trzech, że kiedy kładłem się spać i myślałem o tym, czym chciałbym się podzielić, o tym Hosanna, to nie mogłem spać z czwartku na piątek, ponieważ przypomniała mi się pewna melodia i pewna pieśń, którą śpiewałem, jak byłem mały. I jeśli oni robili coś szalonego dla Pana Jezusa, rzucali marynarki i tak dalej, ja nie namawiam was, żebyście rzucali marynarki. Ale ja wierzę, że wy znacie też tą pieśń. I ja wierzę, że tej pieśni nauczono nas i w większości naszej świadomości myśleliśmy, że chodzi o niedzielę, że to jest ten dzień, który dał nam Pan. Że raz w tygodniu jest ten wyjątkowy dzień. Ale dzisiaj widzimy, że ten dzień jest na każdy dzień. Że kiedy mówimy, oto jest dzień, który dał nam Pan, to mówimy o tym dniu, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, o tym dniu, kiedy Chrystus zmartwychwstał, o tym, kiedy w niebo wstąpił, o tym, który jest dzisiaj i o tym, który nadchodzi. Tekst nie jest trudny i nie potrzebujemy do tego zespołu. Jesteście gotowi?
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał.
Weselmy się i radujmy się.
Ojcze, dziękujemy Ci za dzień zbawienia, który urzeczywistnił się w naszym życiu. Za ten cudowny dzień, kiedy poznaliśmy Ciebie, Jezu, jako Króla Chwały. Dziękujmy, kochani, w modlitwach wysławiajmy naszego Pana za to, że przyszedł pokorny do naszego życia i objawił swoją chwałę i przyniósł nam zbawienie.